Kolejną organizacją pożytku publicznego, którą dzisiaj odwiedzamy, jest Centrum Edukacji i Wsparcia ResGest, a prezesem zarządu tegoż centrum jest pan Edward Pukło. Panie prezesie, historia stowarzyszenia jako takiego ma 20 lat, bo tyle może mieć zgodnie z ustawą, która funkcjonuje w naszym kraju, ale korzenie sięgają dużo głębiej.
Tak, gadam się, korzenie sięgają bardzo długo, gdyż nasza historia została rozpoczęta w 1958 roku. Wtedy to zostało założone klub sportowy głuchych, który działał w tamtych czasach pod skrzydłami Polskiego Związku Głuchych. Klub sportowy głuchych został założony z myślą o niesłyszących sportowcach, którzy chcą uprawiać sport, na przykład piłka nożna, koszykówka, siatkówka. I ta historia jest bardzo bogata, gdyż jako klub sportowy funkcjonuje do chwili obecnej i mamy bardzo, bardzo dużo sukcesów na arenie polskim, jak i międzynarodowym.
Ale z czasem z klubu sportowego wyłoniło się jeszcze stowarzyszenie, nowe ciało, nowy organ, zupełnie samodzielny.
Tak, to było związane z przemianami ustrojowymi w Polsce. Klub sportowy głuchych działał do 1990 roku jako organ Polskiego Związku Głuchych. Natomiast po tych przemianach ustrojowych w grudniu 1991 roku zostało założony Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych jako samodzielna jednostka, samodzielne stowarzyszenie, które wyodrębniło się od Polskiego Związku Głuchych i funkcjonowało już samodzielnie. I tak samo postąpiły inne kluby sportowe głuchych w Polsce.
Kto tworzy stowarzyszenie? No oczywiście ludzie, którzy mają problemy ze słuchem, to wydaje się być pewne, ale czy tylko?
W tym czasie, kiedy stowarzyszenie zostało założone w 1991 roku, był komitet założycielski składający się osób niesłyszących, w większości niesłyszących, ale z uwagi na to, że osoby niesłyszące mają różne problemy w załatwieniu różnych spraw, praw prawniczych, dokumentów administracyjnych, była też osoba słysząca i osoby słyszące do dnia dzisiejszego pomagają temu stowarzyszeniowi w funkcjonowaniu w bieżącym działalności. Bez osób słyszących stowarzyszenie składające się z samych osób niesłyszących ma bardzo duże ograniczenia wynikające z tego, że posługują się osoby tylko i wyłącznie językiem migowym, a jeśli chcą załatwić sprawy związane z bieżącą działalnością, pozyskaniem środków finansowych, realizacją różnych projektów Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, to mają gigantyczne bariery, gdyż pracownicy poszczególnych urzędów na obecnym etapie uczą się tego języka migowego, ale w dawnych czasach było to bardzo ograniczone, dlatego stowarzyszenie musiało i musi posiadać osoby słyszące, żeby pomagały tym osobom niesłyszącym.
Do czego takie stowarzyszenie może się przydać? Komu jest potrzebne? To już w zasadzie wiemy komu, ale w jaki sposób może się przydać?
Na przykładzie naszego stowarzyszenia to pozwolę sobie na krótką historię. Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych ResGest został założony w 1991 jako Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych, a w 1998 roku została nadana nazwa ResGest. I jako Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych ResGest realizowaliśmy różne projekty na początku lat 90. 2000 to były przeważnie projekty takie stricte sportowe dla osób niesłyszących, w którym osoby niesłyszące brały udział w różnych zawodach rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej, na mistrzostwach Polski, w siatkówce, w koszykówce kobiet, piłce nożnej i bardzo dużo dowodów zostało wygranych przez nasz klub i mamy bardzo bogatą kolekcję tych pucharów, medali zarówno wśród drużyn, jak i wśród indywidualnych graczy. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że nasze stowarzyszenie nie tylko działało w zakresie sportu, ale też w zakresie funkcjonowania codziennego tych osób niesłyszących. Widzieliśmy, że osoby niesłyszące mają bardzo duże bariery w komunikacji z osobami słyszącymi. I te bariery powodują, że osoby niesłyszące mają problemy z załatwieniem nawet najprostszych spraw w urzędzie, u lekarza, na policji, w sądzie, a także ze znalezieniem pracy. I dlatego nasze stowarzyszenie realizowało też inne ciekawe projekty Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także innych środków Unii Europejskiej, na przykład na kampanię informacyjną, promocyjną, dzięki której została dołożona telewizja internetowa www.glusi.tv, w której są umieszczone codzienne materiały w języku migowym, tłumaczone wiadomości z kraju i ze świata, dzięki którym osoby niesłyszące mają bieżący dostęp do tych informacji, które się dzieją wokół nas. Inne projekty, które realizowaliśmy, to były projekty przeznaczeniem na aktywność zawodową, społeczną osób niesłyszących, dzięki którym tym projektom osoby niesłyszące korzystały z różnych kursów doszkalających, a po ukończeniu kursu zatrudniony personel w projekcie pomagał im załatwić pracę w różnych zakładach. I dzięki czemu pracodawcy przełamali to stereotypowe myślenie na temat osób niesłyszących, że osoby niesłyszące nie potrafią pracować albo nie potrafią się komunikować. Ale dzięki tym projektom, dzięki pracy personelu, który wyjaśniał, tłumaczył, pokazywał te osoby niesłyszące, pracodawcy zatrudniali te osoby na początek na próbę, obserwowali, jak wygląda komunikacja, to co należy robić. I wtedy pracodawcy się przekonali i coraz więcej pracodawców zatrudniało osoby niesłyszące, bo faktycznie osoby niesłyszące są pozbawione słuchu, ale potrafić pracować potrafią, tak jak osoby słyszące. I nasze stowarzyszenie działa w takim bardzo szerokim zakresie, nie tylko poprzez sport, ale również realizując różne projekty i też często pomagamy osobom niesłyszącym w kontaktach, na przykład z lekarzem. Biorąc pod uwagę tą pandemię, która bardzo ograniczyła kontakty osób niesłyszących w publicznym aspekcie, wynikającym z tego, że trzeba było maseczki zakładać, więc osoby niesłyszące korzystały z naszego wsparcia polegającego na tym, że osoby niesłyszące szły do lekarza, mieli telefon komórkowy, łączyli się poprzez kamerkę z nami i my tłumaczyliśmy. I lekarz mówił do telefonu, a my tłumaczyliśmy w języku migowym osobom niesłyszącym. I to jest bardzo dobra forma wsparcia, polegająca na tym, żeby osoby niesłyszące nie czuły się osamotnione w społeczeństwie polskim. I dlatego to stowarzyszenie działa właśnie ukierunkowaniem na wszelką pomoc osobom niesłyszącym. I dlatego, realizując różne projekty, mieliśmy na początku pewne problemy z uzyskaniem dotacji. Dlaczego? Dużo urzędów nie mogło to zrozumieć, dlaczego stowarzyszenie nazywa się Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych, patrząc na to, że to jest klub sportowy, a realizuje projekty bardziej nastawione na aktywizację społeczno-zawodową. I faktycznie to był problem i wspólnie wszyscy doszliśmy do wniosku, że należałoby zmienić nazwę stowarzyszenia, ale nie kończyć naszych korzeni, czyli zmienić nazwę na Centrum Edukacji i Wsparcia Red Gest, który właśnie funkcjonuje do dnia dzisiejszego, ale oczywiście nie zapominamy o korzeniach i nasz klub sportowy głuchych dalej funkcjonuje właśnie w tym jednym stowarzyszeniu jako Centrum Edukacji i Wsparcia Red Gest.
Dużo macie pracy, dużo osób zwraca się do Was o pomoc?
Tak, bardzo dużo osób zwraca do nas prośbą o pomoc. Biorąc pod uwagę możliwości technologiczne, jaką daje internet i zamontowane kamerki internetowe w smartfonach, zgłaszają się do nas osoby całej Polski, a niekiedy zwracają się do nas osoby niesłyszące, mieszkające poza granicami naszego kraju. To są różne sprawy. Najczęściej sprawy dotyczą niezrozumienia tekstu, niezrozumienia na przykład artykułu, który ich dotyczy. Na przykład w zakresie pandemii, w zakresie obostrzeń, restrykcji. I my, otrzymując te wiadomości, linki ze strony wydawców, my tłumaczymy je na język migowy i umieszczamy gotowy materiał filmowy na stronie www.glusi.tv i ta telewizja pomaga osobom niesłyszącym zrozumieć obowiązujące nasze w danej chwili restrykcje na przykład. I inne sprawy związane z zatrudnieniem, pójściem do lekarza, a i czasem nawet osoby niesłyszące często do nas zwracają się z prośbą o przetłumaczenie na przykład tekstu, który napisał lekarz. Wiadomo, że terminy medyczne są bardzo trudne do zrozumienia, to osoby niesłyszące, nawet jeśli nie mają tłumaczy, to próbują pisać do lekarza, tylko mają bardzo duży problem z językiem polskim, bo język polski to nie jest język migowy, gdyż język migowy ma zupełnie wyodrębnioną strukturę gramatyczną. I osoby niesłyszące, nawet pisząc, to bardzo prostym językiem piszą i niepoprawnie po polsku. Dlatego dużo lekarzy nie rozumie, co głusi piszą. Nawet jak odpisują, to głusi po prostu zwracają się do nas prośbą o przetłumaczenie, co lekarz mu napisał. I my po prostu tłumaczymy w języku migowym.
Czyli takich barier, problemów jest mnóstwo i osoby, które nie mają z tym problemu, nawet sobie nie zdają sprawy, jak wiele kłopotów napotykają osoby niesłyszące.
Szczerze mówiąc, osoby słyszące nie dają sobie tego sprawy. Osoby niesłyszące może wizualnie wyglądają jak osoby zdrowe. Jest takie stereotypowe myślenie. Osoba głucha to tylko osoba pozbawiona słuchu, ale czytać chyba umie, pisać chyba umie. Takie jest myślenie osób społeczeństwa polskiego. Nie mam temu za złe. Rozumiem, bo do tej pory nigdzie nie było takiej kampanii, odgórnej kampanii dotyczącej tego, żeby pokazać, że osoby niesłyszące owszem, mają ręce, nogi, wzrok, ale sama wada słuchu może powodować, że jest gigantyczna bariera w komunikacji, gdyż my posługujemy się językiem migowym, a język migowy to jest zupełnie inna gramatyka aniżeli gramatyka języka polskiego. I niestety dużo osób słyszących, nie mając dotychczasowej świadomości wiedzy, myślą, że jak mu powiem głośno, to głuchy zrozumie. Albo będę mówił wyraźnie, głuchy zrozumie. Albo będę pisał po polsku, głuchy zrozumie. No niestety nie zawsze. Nie zawsze. Są wyjątki, które osoby odczytują z ruchu warg. Są wyjątki, które głusi piszą po polsku, ale tych jest dosłownie kropla w morzu. Najwięcej jest osób, którzy mają problemy z językiem polskim. I biorąc pod uwagę na przykład tą pandemię, osoby niesłyszące zamknęły się tak naprawdę w domu, gdyż gdziekolwiek idą, to osoby niesłyszące czuły się bardzo skrępowane, bo trzeba było nosić maseczki, a osoby niesłyszące nie mogą nosić maseczki. Dlaczego? Bo w komunikacji między osobami niesłyszącymi musimy widzieć pełną twarz. Dlaczego? Bo komunikując się z osobami niesłyszącymi używamy mimiki. A mimika twarzy musi być wyrazista. Jeśli jest twarz zasłonięta, to nie ma dokładnej mimiki i dlatego druga osoba niesłysząca nie rozumie, co ta osoba do niego miga. I osoby słyszące w komunikacji posługują się tonacją. A tonacja u nas w języku migowym jest w formie mimiki twarzy. Ale jeśli twarz jest zasłonięta, to głusi się denerwują, bo nikt nie rozumieją to, co się do tej osoby mówi. I proszę sobie wyobrazić państwo, jest długa kolejka w aptece. Osoba niesłysząca chce kupić lekarstwa z recepty. Pani sprzedawczyni ma maseczkę założoną. No i zaczyna mówić. Głuchy zaczyna widzieć, bo matka się rusza i chyba pani chce coś powiedzieć. Głuchy nie rozumie. No to kiwa głową, bo potwierdza, bo nie chce wydłużać czatu, widząc, że za nim jest długa kolejka ludzi, którzy się denerwują, że czat się wydłuża, a głuchy po prostu machnie na to ręką, bierze wszystko, co pani aptece przekaże mu, a później się okazuje, że kupił nie takie lekarstwa, jakie przepisał mu lekarz.
I na zakończenie pytanie o finansowanie działań stowarzyszenia. Z czego stowarzyszenie finansuje swoje pomysły, swoje projekty?
Stowarzyszenie działa w oparciu o różne dotacje wynikające z realizacji projektów. Jest to ciężki temat, gdyż jest duża konkurencja i jest z roku na rok coraz ciężej, ale my walczymy. Chcemy po prostu pokazać, że bardzo ważna jest działalność stowarzyszenia dla osób niesłyszących, bo nie wyobrażam sobie, gdyby stowarzyszenia nie było, bo kto wtedy się zajmie tymi osobami niesłyszącymi. I w głównej mierze stowarzyszenie realizuje projekty właśnie tych dotacji, darowizn od ludzi dobrej woli, ze składek członkowskich, tylko składki członkowskie to jest kropla w morzu, ale i także z tytułu 1% tych oświadczeń rocznych PIT. I ten 1% pomaga nam w działalności towarzyszenia. Może nie jest to duża kwota, bo potrzeby są ogromne, a środki finansowe są niskie. Dlatego staramy się walczyć, szukać pomocy, realizując projekty, nagłaśniając kampanię dotyczące 1% również w naszej telewizji internetowej. I dziękujemy w imieniu naszych osób niesłyszących tym osobom, którzy decydowali się i będą się decydować, przekazując nam 1% podatku.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.